dłuższy czas już nie gościłem w tej miejscowości. Przypomina mi się taki moment, nie mogę określić roku, kiedyśmy się tutaj zebrali, no po tej straszliwej wojnie. I tak byliśmy po prostu duchowo rozbici przez ten krótki ucisk, jaki panował w naszym kraju. I tutaj właśnie zjechaliśmy się i zaczęliśmy debatować, czy powołanie do kościoła się skończyło, czy żniwo już się skończyło. A więc nie wiem, czy niektórzy z braci sobie przypominają. Poruszaliśmy to zagadnienie, ponieważ wtedy było też bardzo na czasie. Ażeby nasze, może już nadwątlone duchowe siły, proszę braterstwa, doprowadzić do równowagi przez skutki tej straszliwej wojny. I tak po dzień dzisiejszy, bracia i siostry, myślę, że się nic nie zmieniło w naszych poglądach. W dalszym ciągu jesteśmy tej samej myśli, przedłużonej przez brata wiernego sługę. I tak myślę, że będziemy trwać tak długo, dokąd to Panu się podoba. Chociaż są różne ugrupowania, których widzimy, że zostały podane pewne okresy zamknięcia kościoła, a nawet również to jest właśnie powołania, to jednak ja cieszę się osobiście, bracia i siostry, że w naszym zrzeszeniu istnieje w dalszym ciągu ten sam duch, jaki istniał dawno przed tym, że nie jesteśmy tak bardzo skorzy do zmian. Myślę, że to wychodzi na naszą korzyść duchową. Dlatego też tak rozważając, chciałbym, proszę braterstwa, zacytować to, co pisze nam w Księdze Bożej jeden z tych proroków, który już był cytowany, a mianowicie Hiob. To w 38 rozdziale, a będzie to wiersz 33, odczytamy takie słowa. I znasz porządek nieba, a możesz rozrządzić panowanie jego na ziemi? Czy znasz porządek ziemi? To jest nieba. Więc tu jest mowa o porządku, proszę braterstwa, który bardzo pięknie i harmonijnie panuje we wszechświecie. I tutaj Hiob powołuje się na niebo. Ty znasz porządek nieba. Proszę braterstwa, określenie, wyraz niebo czy nieba, to ma ogromny zasięg. Mamy tutaj na myśli cały wszechświat, którego nie jesteśmy zdolni objąć naszym umysłem. To jednak na tyle, na ile się orientujemy z własnego doświadczenia, z własnej wyobraźni lub też posługujemy się różnymi nieraz zagadnieniami naukowymi, to wszystkie te właśnie zagadnienia stwierdzają, że we wszechświecie panuje wspaniały porządek. Tam nie ma dysharmonii. Tam właśnie wszystkie ciała niebieskie są tak wspaniale ukształtowane, że one sobie wzajemnie nie przeszkadzają, że to jest najwspanialszy zegar na świecie, który, proszę braterstwa, wykazuje właśnie tą wielkość mistrza i konstruktora, jakim jest nasz Ojciec Niebieski. Dlatego też Hiob się pyta, czy znasz porządek nieba. Bracia, trzeba by dużo czasu, aby mieć wiele instrumentów, za pomocą których moglibyśmy oglądać niebo. Znajdujemy się w takich warunkach, że my nie mamy do tego dojścia, to jednak czytamy niektóre piękne dzieła, sprawozdania o tym porządku, jaki jest we wszechświecie. Następnie również o tym porządku powiada nam na innym miejscu prorok Jeremiasz. Szum braterstwa, to Jeremiasz również jest tym zachwycony i w 33 rozdziale jego pięknego proroctwa czytamy w 25 wierszu następujące słowa. 33:25. Tak mówi Pan: nie będzieli przymierze moje ze dniem i nocą stale, a jeśli porządku niebios i ziemi nie postanowił. A więc Jeremiasz powiada, że Bóg postanowił porządek na niebie i na ziemi. Porządek, to nie mamy tu na myśli, bracia i siostry, jakąś czystość, bo tak nieraz przez określenie porządek to można by określić jako czystość pewnego pomieszczenia. Nie w tym znaczeniu, proszę braterstwa. Porządek to jest jakaś cudowna harmonia, proszę braterstwa, uczyniona właśnie przez naszego wielkiego Stwórcę. I tutaj Jeremiasz się w ten sposób powołuje. Tak samo, jeżeli jeszcze weźmiemy to, co powiada psalmista. Ten wielki poeta biblijny, proszę braterstwa, to on również bardzo wiele uwagi poświęcał firmamentowi. Widocznie kochał się w gwiazdach i tak, na ile to było możliwe, to proszę braterstwa, obserwował, kiedy nawet był pasterzem, to obserwował niebo. I tak pięknie się wyraża w 19 rozdziale, to jest raczej psalmu, powiedzmy sobie, wiersz od 3 do 5 wiersza. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie masz języka ani mowy, gdzie by głosu ich spytać nie było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich. Słońcu na nich namiot wystawił. Na wszystką ziemię wyszedł porządek ich. A więc Duch mówi o tej wspaniałej harmonii niebios. I powiada, że niebiosa opowiadają chwałę Bożą. Ale ja tutaj właśnie wziąłem sobie to zagadnienie, temat, że tak się wyrazimy, o porządku, proszę braterstwa. Więc porządek, który został nakreślony przez naszego Stwórcę. I tym porządkiem objęty jest cały Wszechświat, tak zwany niebiosa i ziemia. I dlatego też, bracia i siostry, myślę, że i wierny sługa, kiedy napisał 6 tom, to pod takim pięknym właśnie tytułem go napisał. Czarność i porządek nowego stworzenia. Proszę bracia. Więc widocznie studiował doskonale Słowo Boże i tak jak zauważył, że we wszechświecie istnieje ten wspaniały porządek ustanowiony przez Boga, tak również podzielił się w 6 tomie z nowym stworzeniem, ażeby jemu przedstawić również porządek, jaki ma panować wśród ludu Bożego, wśród nowych stworzeń, wśród organizacji nowego stworzenia. Dlatego też, bracia i siostry, o tym właśnie porządku cośkolwiek będziemy mówić. Czyli na przykład patrzymy się w Słowo Boże, to w Dziejach Apostolskich mamy już tutaj powiedziane, na przykład w rozdziale 7 i w wierszu 44 następujące słowa. Namiot świadectwa mieli ojcowie nasi na puszczy, jako był rozkazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według kształtu, który widział. A więc tutaj też widzimy porządek, proszę materstwa, jaki Bóg nakreślił, a mianowicie namiot zgromadzenia, namiot świadectwa raczej. I powiada, że on był zbudowany przez Mojżesza, ale według kształtu, który mu Bóg pokazał na górze Synaj. Więc widzimy porządek, proszę materstwa, że to, co tam było zbudowane, to właśnie zostało zbudowane według woli Bożej, według postanowienia Bożego, według wzoru, jaki tam został jemu podany. Czyli weźmiemy drugą księgę Mojżeszową, to znów tutaj się dopatrzymy tego porządku ustanowionego przez samego Jehowę. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 28. Czytamy od wiersza 1. A ty weźmij do siebie Arona, brata twego, i syny jego z nim, spośrodku synów izraelskich, aby mi urząd kapłański odprawiali. Aron, Nadab i Abiu, Eleazar i Tamar, synowie Aronowi. Więc są bracia, że tutaj Bóg postanowił, ażeby jemu służyło 5 kapłanów wybranych z pokolenia Lewiego. I właśnie Aaron był tym najwyższym kapłanem i pozostali jego synowie. I w dalszym ciągu jest tutaj opis, jak oni mieli być ubrani, a szczególnie jak miał być pięknie ubrany najwyższy kapłan. Proszę braterstwa, widzimy właśnie tutaj porządek, jaki Bóg postanowił uczynić w tym narodzie, a szczególnie w kapłaństwie, które służyło w tym namiocie, oddając cześć i chwałę wielkiemu Stwórcy. Czyli jeszcze sięgniemy do 4 Księgi Mojżeszowej i weźmiemy rozdział też 4. Tu czytamy od 46 wiersza następujące słowa. Wszystkich policzonych, które policzył Mojżesz i Aaron i książęta izraelskie z Lewitów według familii ich i domów ojców ich. Od tego, który miał 30 lat i wyżej, i aż do tego, który miał 50 lat, każdego przychodzącego do odprawiania powinności usługi i powinności noszenia brzemion w namiocie zgromadzenia. A było ich policzonych 8580. Według rozkazania pańskiego policzeni są przez Mojżesza każdy z osobna, według usługi jego i według brzemienia jego, a policzeni byli ci, które Pan rozkazał liczyć Mojżeszowi. 5 kapłanów, proszę braterstwa, do dyspozycji tych kapłanów Bóg przeznaczył Lewitów i powiada, że był określony ich wiek. 30 lat, począwszy od 30 lat i wyżej, aż do 50. Taki właśnie był okres służby przeznaczony dla kapłanów i dla lewitów. Materstwa to były najlepsze lata, w których właśnie człowiek może wykazać swoje zdolności w służbie tak zacnej, wspaniałej, jak służba dla Jehowy. Dlatego bracia zauważą, że taki był wiek określony. Dlatego też my z doświadczenia, chociaż już mamy wiele lat, proszę braterstwa, właśnie, że ten wiek człowieka zmusza ku temu, że już nie ma tych zdolności, nie ma, proszę braterstwa, tej energii, jaką by miał w latach między rokiem 30 a 50. U nas nie ma takiej ustawy wśród braci, żeby starszych wiekiem wyeliminować z pracy, proszę braterstwa. I korzystają bracia również i z doświadczeń tych starszych braci. W każdym razie to widzimy z tego, że jednak Bóg tutaj zwrócił szczególną uwagę również i na okres wieku. Powiedziane jest, że było tam 8580 policzonych, którzy byli do dyspozycji 5 kapłanów, bracia zauważą. Więc jeżeli teraz mamy na myśli malutkie stadko, stoi 44 tysiące i do jej dyspozycji ma być wielkie grono, którego nikt zliczyć nie mógł, to bracia zauważą, że to się pokrywa z tym, co było już w figurze zaznaczone. 5 kapłanów i 8580 lewitów. Także na każdego kapłana wypadało 1716 lewitów. Bracia i siostry, ja to wspominam te rzeczy, one są tutaj zapisane, że jak wielkie błogosławieństwa tyczą tych, którzy otrzymają właśnie tą niezwiędłą koronę, tą najwyższą zaszczytną nagrodę nieśmiertelności. A więc do dyspozycji będą mieli bardzo ogromny zasięg tych, którzy będą im służyć, że będą im pomagać, proszę braterstwa, w błogosławieniu całego rodzaju ludzkiego. No więc tutaj też widzimy ten porządek, rozrządzenie Boże, proszę braterstwa. A ci lewici mieli również być, jak dalej Słowo Boże nas uczy, to oni mieli przenosić to wszystko, co było w namiocie zgromadzenia. Tak. Ale zanim to mieli przenieść, to najpierw kapłani mieli to wszystko zdjąć, pięknie opakować, zakryć i tak przygotować, żeby lewici weszli i mogli to zabrać i przenieść na inne miejsce, ponieważ wiemy, że Izrael wiecznie się po pustyni poruszał. Ale jeszcze jest pewne rozporządzenie, proszę braterstwa, które czytamy też w tej księdze czwartej Mojżeszowej. A rozdział drugi, od pierwszego do trzeciego wiersza. Zatem rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, mówiąc: każdy z synów izraelskich kłaść się będą owocem pod chorągwią swoją według znaków domów ojców swych. Naprzeciwko około namiotu zgromadzenia kłaść się będą. A ci są obozem, położą się na wschód słońca, chorągiew wojska judowego według chłopców swych. A tetmanem nad syny judowymi Nansom syn Aminadabu. I tak, proszę braterstwa, cały rozdział znów jest poświęcony porządkowi, jaki właśnie został nakreślony temu narodowi na tej pustyni. A więc nie tylko, proszę braterstwa, ale mieli chorągwie swoich pokoleń, proszę braterstwa, i każde pokolenie pod swoją chorągwią. Dlatego też znów widzimy rozporządzenie Boże, widzimy porządek, jaki Bóg ustanowił w narodzie żydowskim, w tym figuralnym narodzie. Tak byśmy, proszę braterstwa, wiele na ten temat mówili. Na przykład jeszcze może jeden taki fragment chciałbym odczytać, jak jest napisane w księgach Kronik. Będzie to w pierwszej księdze Kronik, rozdział 28. 28 rozdział, od 11 wiersza czytamy. Wtedy oddał Dawid Salomonowi, synowi swemu, wizerunek przysionka i gmachów jego, i komor jego, i sal jego, i wnętrznych pokojów jego, i domu, i ubłagalni. Przybytek, wizerunek wszystkiego, co był umyślił o sieni domu pańskiego i o wszystkich gmachach dla skarbów domu Bożego i dla skarbów rzeczy świętych. To w skróceniu tylko czytam, proszę braterstwa, z braku czasu. A więc kiedy właśnie po prostu umierał Dawid, to wtedy widocznie już istniały plany tej wspaniałej świątyni, proszę braterstwa, jaka miała być zbudowana. I bardzo szczegółowe plany. I te szczegółowe plany zostały właśnie przekazane na ręce Salomona, któremu Bóg powierzył budowę tej świątyni. A więc znów widzimy harmonijność, porządek, proszę braterstwa. Wszystko z góry obmyślone przez Boga i w ten sposób było wykonywane. Tak, umiłowani bracia i siostry, byśmy wiele mogli tutaj przytoczyć, ale chciałbym zwrócić uwagę teraz na nasze wewnętrzne, że tak powiem, różne niedomagania. Chociaż mamy pięknie napisany tom szósty, karność i porządek, proszę braterstwa, widocznie tak, jak to było w narodzie żydowskim, że przez 40 lat podróżowali po pustyni i oni się już tam zmęczyli. Byli bardzo często przestępcami boskiego prawa. To rzeczywiście było wielkie doświadczenie przebywać przez 40 lat na pustyni, proszę braterstwa. To było wielkie doświadczenie tego narodu. I nieraz może nie należy się bardzo temu dziwić. Może tam były pewne odstępstwa, za które jednak Bóg ich karał. Bracia i siostry, ja bym tutaj chciał wspomnieć, że podobne właśnie zmęczenie możemy zauważyć wśród nas, wśród badaczy Pisma Świętego. Braterstwa, ostatnimi czasy widzimy, że bardzo często właśnie nie ma porządku, że są różne objawy, różne trudności i tak dalej. Więc dobrze by było, żebyśmy właśnie, będąc zgromadzeni gdziekolwiek, mogli sobie przypominać, bracia i siostry, że nas obowiązuje porządek, że przeciwko porządkowi nie można występować, bo to jest bardzo wielka odpowiedzialność. Bo porządek ustanowił nasz Ojciec Niebieski. Jeżeli, bracia i siostry, Bóg powołał takiego reformatora, jakim był pastor Russell, i jemu powierzył, ażeby nakreślił porządek, proszę braterstwa, w szóstym tomie. Choć przecież myśmy nie znali tego porządku. Myśmy byli w świecie, byliśmy w różnych organizacjach kościelnych, proszę braterstwa, i tam był inny porządek. Porządek pogański. Dlatego też, gdyśmy poznali prawdę z łaski Bożej, tośmy właśnie poznali wielkie dobro duchowe. Mogliśmy poznać boski porządek, a nie pogański. I dlatego Bóg użył tego sługę, ażeby taki porządek nakreślił dla końcowej fazy Kościoła, proszę braterstwa. Nawet takiego porządku nie mieli wyznawcy Chrystusowi w okresach wieków średnich, proszę braterstwa. Znaleźliśmy w błogosławionym czasie, że właśnie Bóg użył tego człowieka i przez niego został podany piękny porządek, według którego do tej pory staramy się, na ile to jest możliwe, pracować. A więc wybór starszych, proszę braterstwa, układ naszych zebrań biblijnych, duch, proszę braterstwa, jaki przemawia przez braci, którzy są wybierani do służby, duch czysto biblijny, i nauczyliśmy się tego od braci, którzy przywieźli nam tą wspaniałą prawdę ze Stanów Zjednoczonych. To był właśnie człowiek, i że przez niego Bóg nakreślił porządek, tak jak Bóg użył w swoim czasie Mojżesza i Arona, i tak jak żeśmy wspominali, że było ich pięciu i dla nich były wydane pewne dyspozycje i był ustalony porządek. Dlatego też właśnie nadmieniłem, że w ostatnich czasach nasz porządek często jest może przez braci już, nie wiem dlaczego, może i źle nieraz rozumowany. Braci, zdarza się często, kiedy jesteśmy wśród braci, słyszeć takie powiedzenie, że od taka centrala to nam jest już wcale niepotrzebna. Bracia starsi, to też zależy jeszcze jak którzy. No więc, proszę braterstwa, widzimy, że ten porządek jest naruszany. Bo przecież nie może być inaczej, gdyby nie było porządku, gdyby nie było organizacji nowego stworzenia. I chociaż ta organizacja jest niedoskonała, bracia i siostry, ja odczytam na przykład, co jest powiedziane na ten temat w szóstym tomie. Bo tak by się zdawać mogło na ogół, że gdyby, powiedzmy sobie, przyszli inni bracia do służby, to byłby lepszy porządek, to byłoby lepsze zbudowanie. Proszę braterstwa, to jest tylko mrzonka. Ja nie jestem za tym, żeby bracia, którzy zostali wybrani do służby, byli aż do samego zgonu na tym stanowisku. Nie, niech Bóg broni. Proszę braterstwa, wy jesteście dla braci starszych, jesteście panem, a bracia starsze są tylko waszymi sługami. Wy jesteście panem, my wam służymy, bracia i siostry. I tak długo, dokąd uważacie, że możemy wam służyć, to tak długo będziemy wam służyć. A jeżeli nie podniesiecie ręki, to przestaniemy służyć. Bo wy decydujecie, bracia i siostry, a nie my. My tylko słudzy, a nie pany. Dlatego też podkreślam to zasadnicze właśnie i podstawowe zadanie, że zbory wszystkie mają prawo wybierania i zdejmowania starszych. I u nas nie ma takiego porządku, dzięki Najwyższemu Bogu, jak w innych, nawet naszych bratnich organizacjach, gdzie ustanawiani są starsi z góry przez główny zarząd, proszę braterstwa. Tak. Tak daleko już poszli za przykładem innych kościołów. Nie będę tu wymieniał, proszę braterstwa, tych naszych organizacji bratnich. Wy się sami domyślacie. Tam są starsi z góry mianowani, a bracia, członkowie danych zespołów już nie mają w tej sprawie głosu. U nas, dzięki Bogu, ten porządek się zachował. Macie w pełni prawa, z których możecie w każdej chwili korzystać. I to jest bardzo ważne. I naszym dążeniem przy pomocy Pana powinno być wszystkim właśnie to na sercu leżeć, żebyśmy, proszę braterstwa, według tego porządku mogli w dalszym ciągu postępować. Nie wolno nam zmieniać, bo to jest porządek przez Boga ustanowiony. A kto się dopuszcza zmiany, proszę braterstwa, ten gwałci prawo Boże, porządek Boży. Ja nie wiem i nie zdaję sobie sprawy, jak niektórzy lekkomyślnie nawet gwałcą porządek. Zmieniają wszystko, co im się podoba. Czy komentarz, czy teksty Pisma Świętego, czy w ogóle cały układ zebrań. Proszę braterstwa, to jest już nieporządek. Dlatego też musimy się tego bardzo wystrzegać, żebyśmy nie poszli ich przykładem, bo proszę braterstwa, jeżeli patrzymy się w Starym Testamencie, to ci, którzy nie zachowywali tego porządku, to byli karani śmiercią. Więc nie wolno lekceważyć, proszę braterstwa, porządku, jaki został przez Boga nakreślony. I teraz dalej chciałem tutaj powiedzieć, że słyszy się takie głosy, iż nasz porządek jest sekciarski, że trzeba by go zmienić, trzeba by go ograniczyć i tak dalej. Proszę braci, przeczytam właśnie to, co jest powiedziane przez brata Rosla o organizacji nowego stworzenia. Jak nowe stworzenie nie osiągnie wprzód swej doskonałości i zupełności, dopóki nie będzie pierwszego zmartwychwstania, tak też i jego organizacja nie będzie wprzód zupełną, jak dopiero w owym czasie. Widzą, bracia? To znaczy się, że wolno braciom zmieniać. Tak. Ale proszę braterstwa, czy ci, którzy przyjdą, inni, czy będą doskonalsi, proszę braterstwa? Powiada tutaj, że dopiero po zmartwychwstaniu to będziemy doskonali. A dokąd będziemy na tej ziemi, to będziemy zawsze mieć wady i upadki. Dlatego też powiada, że też i jego organizacja nie będzie wprzód zupełną, jak dopiero po zmartwychwstaniu. Ilustruje to figura świątyni i tak dalej. A na stronie 234 powiada tak: jednakowo Pismo Święte uznaje jedność, czyli stosunek tych żywych kamieni w okresie ich przygotowania. Co więcej, Pismo idzie o krok dalej i uznaje tymczasową organizację. Bóg uznaje tymczasową organizację, która pozwala każdemu członkowi przyszłego królestwa brać udział wraz z mistrzem i wielkim budowniczym królestwa w przygotowaniu jego wielkiego dzieła. Widzą, bracia, jak tu jest pięknie powiedziane, że w tym okresie przygotowawczym to Bóg uznaje tymczasową organizację, chociaż ona jest niedoskonała. Myślę, bracia i siostry, że może mało czytamy, że może już wiele rzeczyśmy zapomnieli. To takie zjazdy są przypomnieniem, proszę braci, że chociaż byśmy i zmienili, to też przyjdą ludzie niedoskonali, proszę braterstwa. I dlatego też, umiłowani braterstwo, gdy tak idziemy dalej, to chciałbym jeszcze poruszyć inne rzeczy. Odnośnie tej organizacji. Jeżeli weźmiemy Dzieje Apostolskie, to w 15 rozdziale braterstwa Dziejów Apostolskich to już mamy zakreślony pierwszy początek organizacji nowego stworzenia. Może tylko w skróceniu bym chciał tutaj przeczytać od 1 do 7 wiersza, że niektórzy przyszedłszy z judzkiej ziemi nauczali bracia, iż jeśli się nie obrzeżecie według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. A gdy różnice i spór niemały Paweł i Barnabasz mieli z nimi, postanowili, aby Paweł i Barnabasz i niektórzy inni z nich szli do apostołów i do starszych do Jeruzalemu ze strony tego sporu. Oni wtedy, będąc odprowadzeni od zboru, szli przez Fenicję, Samarię i tak dalej. A gdy przyszli do Jeruzalemu, przyjęci byli od zboru, od apostołów i starszych i opowiedzieli, cokolwiek Bóg przez nich uczynił. Ale powstali niektórzy z sekty faryzeuszów, którzy byli uwierzyli, mówiąc, że ich trzeba obrzezać i rozkazać im, żeby zachowywali zakon Mojżeszowy. Zgromadzili się tedy apostołowie i starsi, aby wejrzeli w tą sprawę. A gdy był wielki spór o tym, powstawszy Piotr rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że od dawnych dni Bóg mnie obrał między wami, aby przez usta moje poganie słuchali słowa Ewangelii i uwierzyli. A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dawszy im Ducha Świętego. Bratelstwa, to był właśnie taki spór. I ten spór został przedstawiony apostołom. Proszę bratelstwa, i zeszli się w Jerozolimie, chociaż były inne miasta. Były, powiedzmy sobie, jak Efes, tam był też wielki zbór, czy Korynt na przykład. Niestety było wybrane miasto, miasto Jeruzalem. I tam się zeszli wszyscy, ażeby debatować nad tym sporem. Szumaterstwa, i spór tam został pięknie załatwiony. Dlatego też przypominam, że przecież i między nami są różne spory. Czy by nie można w podobny sposób uczynić, jak to uczynili ci bracia, którzy żyli w okresie apostołów? I jak czytamy przy samym końcu, to proszę braterstwa, stawszy je przed, to jest spela tak, i wszczął się między nimi wielki gniew, to jest, przepraszam, uchwała, jaka zapadła. Znajomeć są Bogu od wieku wszystkie sprawy Jego. Przecież moje zdanie jest, żeby nie tworzyć tych, którzy się z poganów do Boga nawracają, ale raczej pisać do nich, aby się wstrzymywali od strugawienia bałwanów i od przeteczeństwa, i od rzeczy dławionych, i od krwi. Taki został, proszę braterstwa, układ zrobiony. Tak. Dlatego też spór został rozstrzygnięty i ci bracia się rozjechali, ażeby według tego postanowienia w dalszym ciągu utrzymać ten porządek w tym pierwotnym kościele. Bo to już był nakreślony porządek. Jeżeli dalej jeszcze zwracamy naszą uwagę, to na przykład święty Paweł pisze w pierwszym liście do Tymoteusza, weźmiemy rozdział 5 i wiersz 17. Starsi, którzy są w przełożeństwie, dobrze sprawują, niech będą mieni zagodnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Jest takie napomnienie, proszę braterstwa, czy starsi, którzy pracują w przełożeństwie, znaczy się zajmują jakiś urząd, są pewnego rodzaju przełożonymi, jeżeli dobrze sprawują, niech będą mieni zagodnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. I może jeszcze weźmiemy to, co święty Paweł napisał również w liście do Tesalonicensów. 5 rozdział, czytamy od wiersza 12 następujące słowa: a prosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jako najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą. Co za cudowne napomnienia, proszę braterstwa. Przypominam te rzeczy, ponieważ nieraz się słyszy, jak niektórzy bracia miotają starszymi. Tak. Za nic ich nie mają. Po prostu są dla nich szmatami. Przepraszam za wyrażenie, ale tak się zdarza, proszę braterstwa. Jak daleko jesteśmy od napominania apostoła Pawła w tych bardzo ważnych sprawach. Może jeszcze inny list, a mianowicie jeszcze list do Filipensów. To święty Paweł, piszący list do Filipensów w drugim rozdziale, czytamy od wiersza 28, przetoż tym ochotniej posłałem go, to jest Tymoteusza, przetoż tym ochotniej posłałem go, abyście zasie ujrzawszy go uweselili się, a ja abym miał mniej smutku. To były te cudowne początki w początkującym kościele. Proszę braterstwa, podażewam, posyłam brata Tymoteusza. Po co? Po to, ażeby go ujrzawszy, żebyście się uweselili, uradowali, żebyście się, bracia. Tak. To był taki stosunek bardzo miły, proszę braterstwa, starszych w stosunku do braci. Dlatego też nieraz boli serce, jeżeli może nieraz dla bardzo błahych powodów, albo w ogóle bez żadnych powodów pomiata się starszymi. No więc, bracia i siostry, ja mówię to z żalem, ponieważ jeżdżę po Polsce, to ja się spotykam z braćmi, jak się niektórzy odnoszą. Dlatego też przypominam nasze obowiązki, bracia i siostry, porządku i karności, które zostały nakreślone przez samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli na przykład mówimy o tym, że to są pewnego rodzaju bracia starsi. I jak tutaj jest tłumaczone, że jakoby byli przełożeni. Skąd ta nazwa się wzięła? Przełożeni, bracia przełożeni. Skąd się ta nazwa wzięła? Otóż, proszę braterstwa, tak jak na przykład nazwa braci starszych pochodzi od narodu żydowskiego, ponieważ wtedy, kiedy się już organizował ten naród, to Bóg powiedział do Mojżesza, że wybierz pośród tego narodu 70 starszych. I proszę braterstwa, jak czytamy właśnie czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, to ci wszyscy, którzy słyszeli w narodzie żydowskim, byli nazwani starszymi. I ta sama nazwa starszych została przeniesiona do Nowego Testamentu. I było takie rozrządzenie dane w dziejach apostolskich, ażeby przez głosowanie znów wybrać starszych. A tutaj, jak już wspomniałem, trzy teksty, to nie mówią one o starszych, jest o przełożonych. I znów skąd się wzięli ci przełożeni? Otóż, proszę braterstwa, znów zacytujemy to, co jest napisane w dziejach apostolskich. W 18 rozdziale, a wiersz, zdaje się, będzie od wiersza 7, czytamy takie słowa. A odszedłszy stamtąd, wszedł do domu niejakiego człowieka imieniem Justa, służącego Bogu, którego dom był podle samej burznicy. Lecz Kryspus, przełożony burznicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim i wiele z Koryńczyków, słuchając, uwierzyli i ochrzczeni są. Bracia zauważą, lecz Kryspus, przełożony burznicy. Więc ta nazwa przełożeni znów widzimy została wyjęta ze Starego Zakonu, bo Bóg tam też tak ustanowił, że w tych domach modlitwy byli wybierani przełożeni. Przełożeni. Może bym chciał troszeczkę wyjaśnić, że przełożeni byli wybrani nie po to, żeby rządzić tam, ale, proszę braterstwa, żeby to miejsce, tą tą bużnicę, tą, to miejsce zebrań, miejsce nabożeń, no, żeby w odpowiedniej czystości przygotować, prawda? Żeby były odpowiednie księgi i tak dalej, więc utrzymać porządek w tej bużnicy. To oni byli przełożonymi. Tak? I dlatego też, kiedy te teksty czytałem do Tymoteusza i do Tesaloniczan, gdzie jest powiedziane o przełożonych, że oni mają być objęci dwojaką czcią, to jest właśnie wzięte z tego Starego Testamentu, z tych przełożonych, którzy byli w Izraelu. I może nam posłużyć jeszcze, czy do Antiochii, a wszedłszy do bużnicy w dzień sobotni usiedli, a po przeczytaniu zakonu i proroków posłali do nich przełożeni bużnicy, mówiąc: mężowie bracia, jeżeli macie jakie napominanie uczynić do ludu, to mówcie. A więc tam poszli, proszę braterstwa, apostołowie, prawda? Do tej bużnicy zaszli, w tym miasteczku Pergii, Antiochii. I gdy tam poszli, bo to było ich zadaniem, ażeby tam przedstawić Chrystusa, to przełożony bużnicy poznał, że to są przybysze, to powiada: bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia, to mówcie. A więc został tutaj ten cytat, ten człowiek nazwany przełożonym. Tak samo może jeszcze wezmę jeden tylko tekst. Z Ewangelii świętego Marka, 5 rozdział i wiersz 22. To znów czytamy. A oto przyszedł jeden z przełożonych w bużnicy imieniem Jairus, a ujrzawszy go, przypadł do nóg Jezusowi. I znów przełożony bużnicy. Widzą bracia, że to się pokrywa, to co było w Starym Testamencie, ten pewien porządek z tym nowym. I w ten sposób jeszcze raz, jakbym zacytował, proszę braterstwa, ten list do Tesaloniczan. 5 rozdział, który już cytowałem, ażeby to powtórzyć, od 12 wiersza. A prosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami, którzy są przełożonymi waszymi. O, to są te właśnie, ta nazwa, proszę braterstwa, może do pewnego stopnia ten urząd został, że tak powiemy, skopiowany z tego, jaki był w Starym Testamencie. Jeżeli teraz mówimy o tym zagadnieniu, to ono jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, umiłowani bracia i siostry. Słyszy się często, że nie ma wolności między nami, że są pewne ograniczenia i tak dalej, proszę braterstwa. Myślę, że pewne ograniczenia muszą być, ponieważ w takich czasach żyjemy, bardzo szczególnie, proszę braterstwa. W naszym zgromadzeniu warszawskim na przykład jest jakiś taki pęd do liczbowania, do liczenia, proszę braterstwa. Ja nie mam tutaj już na myśli brata Tadeusza, nie myślicie, że ja o nim mówię. Nie. Są inni bracia. A nie wiem, czy się zarazili, czy jakby to inaczej nazwać. Proszę braterstwa, mamy mieć teraz co kwartał takie dyskusyjne zebrania. Tak. A więc przecież Biblia jest tak duża, ma tak różnych wiele zagadnień. To jest około 5 braci, których się zgłosiło i nie poruszają innych zagadnień, tylko wyłącznie chronologię. Chcą koniecznie dowiedzieć się czasu, tak jak tutaj brat Kopacz wspominał, proszę braterstwa. Wiecie, to jest taki jakiś w dzisiejszych czasach taki, bo ja wiem, pęd do chronologii. Koniecznie, żeby zbadać tajemnicę Boga. I ja nie wiem, czy to bracia zapominają o tym, że Pan Jezus powiedział: nie wasza rzecz jest znać czas i nie wasza rzecz. No ja nie wiem, to jakoś wszystko odwrotnie. No ale już pominąwszy sposób autorstwa właśnie ten pęd do liczenia, to zwracam uwagę, że muszą przecież być pewne ograniczenia, bracia i siostry, bo byśmy doszli do ogromnych nonsensów. I dlatego też bracia niektórzy z tego powodu bardzo są niezadowoleni. A ja bym chciał teraz przytoczyć, jak to było za brata Rosla. Czy to, proszę braterstwa, tak było jak teraz, czy było cośkolwiek inaczej? Otóż na przykład mam tutaj pytania i odpowiedzi. 393 strona. To powiada tak. Widocznie, że sprzeciwiający się nie rozumie sprawy. W pracy tej nie ma nic takiego, co sprzeciwiałoby się starszym. A jeśli są jacy starsi, którzy nie mają dosyć pracy, to powinni postarać się o więcej. Jest pod dostatkiem pracy dla starszych i dla diakonów do sprawowania i oni powinni być pilnymi w wykonywaniu pracy im powierzonej przez Pana. Lecz z siostrami jest inaczej. Staramy się znaleźć coś dla nich do czynienia i radujemy się, że droga jest teraz otwarta. Jeśli którykolwiek ze starszych sprzeciwia się i wynajduje wady w tej pracy, to naszą doradą byłoby, aby w następnych wyborach takich starszych nie wybierać. Widzą, bracia, to są myśli brata Rosla. Jeżeli są starsi, którzy się sprzeciwiają, to moją radą jest, ażeby takich starszych nie wybierać. Ja, proszę braterstwa, nie zalecam, ażeby bracia nie wybierali. Nie, to nie jest moja rzecz, to jest wasza rzecz. Tylko właśnie cytuję zdanie brata Rosla w tej sprawie, że jeżeli jest starszy, który przeszkadza w pracy, no, to jest jego zdanie. Proszę braci, chciałbym może jeszcze przytoczyć na 384, zdaje się, czwartej stronie też jego zdanie. Na przykład, czy towarzystwo ma prawo usunąć upoważnionego brata pielgrzyma? Widzą, bracia, takie pytanie. Czy towarzystwo ma prawo? Odpowiedź. Tak, zapewne. Jeżeli ma prawo upoważnić, naznaczyć, to ma też prawo cofnąć przeszłe upoważnienie i naznaczenie. No i tak wiele byśmy mogli cytat tutaj znaleźć, proszę braterstwa, bo przecież i w tym samym czasie, kiedy żył brat Rosel, to było bardzo wielu braci, którzy chcieliby tak samo, proszę braterstwa, wiele nowych rzeczy wprowadzić. Ale on był w tym kierunku bezwzględny, tak jak żeśmy tutaj czytali, że takiego radziłbym i nie wybierać. Proszę braterstwa, więc nie można mówić, że nie ma wśród naszej, że tak powiemy, organizacji tolerancji, że nie ma wolności, jest może aż za duża wolność. Bracia starsi może za bardzo starają się wykorzystać tą dużą wolność. Dlatego też dobrze by było właśnie, żebyśmy się ograniczyli do porządku, jaki Bóg wprowadził, proszę braterstwa, tak na niebie, jak i na ziemi i tak, jak to uczynił organizację nowego stworzenia. Że chociaż ona jest niedoskonała, to jednak Bóg ją powołał i upoważnił ją, proszę braterstwa, ażeby właśnie ona była pomocą w kształtowaniu się członków Kościoła. I to jest bardzo ważna rzecz. I są bracia odpowiedzialni, ci, którzy są w zarządach, którzy są starszymi, proszę braterstwa, są odpowiedzialni za to, ażeby właśnie dołożyć wszystkich starań i wszystkich sił, ażeby pomóc tym wszystkim w ubieganiu się, proszę braterstwa, o to wspaniałe życie duchowe, o Królestwo Boże. Dlatego też, umiłowani bracia i siostry, może dla niektórych może to będzie przykre, co ja mówię, ja bym prosił, żeby się nie gniewać, ale ja tylko powtarzam, to nie są moje rzeczy, to nie jest mój pomysł, ale to są słowa które zostały wyznaczone przez Boga i podane za pośrednictwem tych, których Bóg do tego upoważnił i naznaczył, bracia i siostry. I dlatego też, gdy te rzeczy właśnie w ten sposób rozumujemy, to myślę, że gdybyśmy poszanowali tą organizację, jak również ten porządek, byłoby mniej przykrości, byłoby mniej tych trudności, które się coraz bardziej piętrzą wśród nas, bracia i siostry. Dlatego też ja tyle to mogłem przypomnieć, bracia i siostry, żebyśmy to sobie zapamiętali, kiedy się stąd rozejdziemy, że porządek ustanowił sam Bóg. Za pośrednictwem Mojżesza w okresie żydowskim, a za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa i powołanego wiernego sługi został ustanowiony porządek i napisany w szóstym tomie. I chociaż on jest niedoskonały, proszę braterstwa, ten zarząd, to jakikolwiek by nie przyszedł, to przecież wszyscy jesteśmy członkami rodziny Adama i czy mniejsze, czy większe, to mamy ku temu uwagę. A przecież, jakbym już zaznaczył, że to wszystko od was zależy, bo my tylko słudzy, a wy jesteście Panem i możecie wszystko zmienić. Ale proszę braterstwa, muszą być powody, ażeby zmienić. Otóż myślę, że takim powodem to jest to, co święty apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Na przykład znany jest ten tekst, powiedzmy trzeci rozdział, że ten, kto biskupstwa żąda, to dobrej pracy żąda, prawda? Ale musi być żonaty, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny. To są te wymagania. A jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Są te wymagania moralne. Ale proszę braterstwa, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czego się wymaga od starszego, ażeby bronił wiary raz świętej podanej. Może ktoś inaczej te rzeczy rozumie. To znaczy bronić. To znaczy się nie zmieniać. Tak jak na samym początku zaznaczyłem, że jest taki pęd między niektórymi, ażeby zmieniać i zmieniać i zmieniać, bo to już jest przestarzałe. Nie wolno je zmieniać, bo to jest postanowienie Boże. A jeżeli coś nie pasuje, proszę braterstwa, to należy odłożyć i poczekać. Ale całość porządku jest bardzo wspaniała organizacji nowego stworzenia. Dlatego nie wolno nam jest nic zmieniać. I bracia, którzy stoją na stanowisku starszych, przełożonych, jakżem tutaj cytował w Piśmie Świętym, im jest nic nie wolno zmieniać. A jeżeli by cośkolwiek należało zmienić, to tylko za zgodą waszą, to przez głosowanie musi być zatwierdzone. Tak jak zbieramy się w Krakowie, proszę braterstwa, na Generalnej Konwencji. Tak. To tam właśnie trzeba by było zadecydować. A bez was nikt starszy nie ma prawa uczynić, nie wolno mu jest nic zmienić. A tymczasem, proszę braterstwa, ja widzę niektórych braci starszych, którzy samodzielnie, samowolnie zmieniają cokolwiek im się podoba. No, to już nie ma karności. I to, proszę braterstwa, nie ma w tym wypadku już porządku. Dlatego też, umiłowani, ja powiedziałem to może trochę za głośno, ale nieraz człowiek, gdy się przygląda, to naprawdę wpadł, jakąś szewską wpada. Wybaczcie mi. I dlatego też jeszcze raz powtarzam, starszy ma prawo bronić, a nie zmieniać. I dlatego też kończę, umiłowani bracia i siostry, ażebyśmy porządku i karności przestrzegali, bracia. Bo tak jak było w zakonie wymagane i karane było śmiercią, tak nie myślicie, że jeżeli ktoś samowolnie gwałci porządek i karność Bożą, to mu to w przyszłości przejdzie. Ja myślę, proszę braterstwa, że każdą rzecz musimy zdać przed Chrystusem Panem. Nasz rachunek tam ma być złożony i dlatego też starajmy się,
ażeby ten rachunek wypadł jak najlepiej. A tego wam serdecznie życzę. Na tym kończę. To ona zwierzyła się, że jej Ojciec Niebieski oświadczył, to znaczy oświecił umysł w takim czasie, że nawet gdy chciała pójść i przyjąć symbol chrztu, to trzeba było iść, proszę braci, w nocy. W nocy, bo to było podczas okupacji i nie było możliwości, żeby pójść w dzień, proszę braci. I dlatego też widząc dzisiaj i korzystając z tego, z tej błogiej sposobności, proszę braterstwa, jak wiele powinno popłynąć serc naszych wdzięczności ku Stwórcy za tak chwalebny czas, za tak piękny i chwalebny czas. I dlatego też w przedstawieniu znaczenia, to jest chrztu i tak duchowego, jak i też symbolicznego, usłuży nam brat Gumiela, o co jest proszony.
Dzień dzisiejszy nawet nadspodziewanie został bardzo wykorzystany. Późnośmy rozpoczęli, a jednakowo szósty raz mam przywilej, można skupić nasze myśli, nasze serca i rozważyć. Ale zanim przystąpię do swojego tematu, to chciałem jednocześnie nadmienić, że wybierają się z domu. Więc pozostała moja małżonka i jednocześnie siostra, która mi towarzyszy z Białegostoku, to jest siostra Palatinowicz, prosili mnie, aby od nich wszystkich was, uczestników tej konwencji, serdecznie pozdrowić, co też czynić. A dlatego, że bardzo wielu braterstwa, bardzo wielu braci, sióstr zapytywało o stan zdrowia, chociaż po części się dzieliłem, ale chciałem ogólnie przedstawić, że jeżeli mówimy o różnych doświadczeniach i trudnościach, to naszym udziałem takowe były i moja małżonka przeszła poważne, to jest cierpienia, że będąc poddana operacji, która była dosyć ciężka, trwała długo, ponad 4 godziny, stan był dosyć poważny. O nadziei to jest było bardzo mało, to jest, czyli mało nadziei zachowania przy życiu, jednakowoż przetrwała. Obecnie się czuje lepiej, jest w domu, pomało tu schodzi, ale chodzi po mieszkaniu, ale od czasu do czasu znów się położy. No i stan się polepsza, ale bardzo powoli. Czuje się wciąż jeszcze zmęczona, ale żyjemy w to nadzieją, że jeżeli Bóg pobłogosławi, to ten stan przyjdzie. Obecnie, drodzy bracia, mam posłużyć tematem o chrzcie. Jest to bardzo ważne. Jest to szeroki temat, jeżeli byśmy chcieli tak go przedstawić. Ale mam na myśli skrócić się, ze względu, że czas już nas dobiega końca i tylko w skróceniu, bracia. Chcę się podzielić z braćmi, siostrami. Z braćmi, siostrami, mając na uwadze nas, którzy już będąc po poświęceniu, was, którzy jesteście, to jest wyrażając swoje decyzje, zdecydowani uczynić ten krok. Mając też na uwadze naszą, to jest młodzież, nasze braterstwo młodzi, którzy dopiero myślą, zastanawiają się, żeby właśnie nam wszystkim przypomnieć. Podstawa naszego rozważania będą słowa apostoła Pawła, zapisane są w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale od 1 począwszy wiersze czytamy. Dalej mówię, bracia, prosimy was, napominamy. Bracia, zauważą, że Paweł apostoł posługiwał się słowem prosimy was, napominamy. Chociaż na innym miejscu wyraził, że miał prawo. A jakie prawo?
łaskami, a jednak nas pomija. Pomija to zdanie, tylko używa wyrazu prosi. Prosimy, napominamy, a co? Przez Pana Jezusa jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować, Bogu się podobać, abyście tym więcej obfitowali. Albowiem wiecie, jakieśmy wam rozkazanie dali przez Pana Jezusa. Albowiem to jest wola Boża. To jest wola Boża. To jest co? Poświęcenie wasze. To jest wola Boża względem was. Poświęcenie wasze, abyście się powściągali od grzechu. A to jest wymienione przekonanie. W szóstym tomie jest podana myśl, że nasza jedność, nasza wiara ma się opierać na podstawowych naukach. Co znaczy podstawowe nauki? Podstawowe nauki to są te, które nie mogą być podawane w wątpliwość i nie może, że jeden brat sobie tak tłumaczy, a drugi brat inaczej. Tylko muszą być przez nas wszystkich jako ogół przyjęte tak, co i amen. Do podstawowych nauk zaliczamy nasza wiara o tym, że Jezus Chrystus 19 stuleci z łaski Bożej za nas wszystkich śmierci skutkowi. Dał samego siebie na okup za naszego ojca Adama, a w nim za nas wszystkich jako jego potomstwo. Nasza jedność ma się opierać na tym, że chcąc do Boga się zbliżyć, chcąc być przez Boga przyjęci, to musimy być pierwszy usprawiedliwieni. A apostoł mówi tak w liście do Rzymian w 5 rozdziale w 1 wierszu. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z tym. Pokój mamy z Bogiem. Ale przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A trzeci punkt, bracie. Trzeci punkt naszej jedności to się opiera, że to jest wola Boża względem nas wszystkich. To jest nasze poświęcenie. Poświęcić się Bogu na służbę. Jest zaliczone do podstawowej nauki Ewangelii. I poświęcenie nie jest tylko wymagane w obecnym czasie. Ale ten krok będzie wymagany od całej ludzkości w przyszłym wieku. W tysiącletnim czasie panowania naszego Zbawiciela wszyscy, którzy będą chcieli do Boga się zbliżyć, Bogu służyć, to jest tylko krok na podstawie ich poświęcenia się i to bez zastrzeżeń na służbę. To jest podstawa naszej wiary. Czym jest chrzest? Często podkreślamy, że chrzest dla nas jako chrześcijan nie ma innego znaczenia, tylko tak, takie same, jakie miało znaczenie dla naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A nasz Pan, jako nasz nauczyciel, nasz mózg, nasz Zbawiciel, życiodawca, on, bracia, wszedł do chrztu czy nie? Wszyscy, bracia, jesteśmy świadomi, że w 30 roku życia przed, będąc nad rzeką Jordan, przyszedł do Jana i pragnął, żeby Jan mu służył chrztem. Jan, bracia, chrzciciel, jeden z ostatnich proroków Starego Testamentu, znał swoją rolę. Wiedział, że on jest przez Boga posłany, żeby ogłosić całemu narodowi izraelskiemu, co ogłosić? Pokutę. A ci, którzy pokutowali, znak pokuty, mieli być ochrzczeni. A tu w tym czasie przyszedł Jezus. Byli kuzynami. Na ile miał wiadomości o naszym Panu?
ja dokładnie braciom opowiedzieć nie mogę. Ale świadczy, że ja jak zobaczę Jezusa idącego do siebie i kiedy zwrócił się Jezus, żeby usunął mu chrztem, to jak ja mam oświadczyć? Ty idziesz do mnie? Ty do mnie idziesz? Jeżeli chodzi o ścisłość, to raczej kto powinien przez kogo być ochrzczony? Czy ty ode mnie, czy ja od ciebie? Raczej ja powinien być ochrzczony od ciebie. Więc ja nie rozumiał tej sprawy. A nasz Pan, widząc, nie starał się jemu wytłumaczyć, dlaczego to ma czynić. Tylko powiedział tak, za niebo. Tak przystoi, abyśmy wykonali wszelką sprawiedliwość Bożą. Jan go zaniechał, zastosował się do życzenia, weszli obydwa do wody, na pewno głębokość i Jan usunął Jezusowi chrztem. Ochrzcił go przez zanurzenie. Przez z wody to był przez zanurzenie. Zanurzył go. I drodzy bracia, kiedy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus po swoim chrzcie rozpoczął swoją misję, powołując uczniów, to jednocześnie wskazał, że droga do zbawienia dla wszystkich, przyjmując Jego jako nauczyciela, jak Jego naukę, to prowadzi, drodzy bracia, również przez krzesło. Kiedy pewna niewiasta, mając dwóch synów Zebedeuszowych, a byli uczniami Jezusa, to przyszła do Jezusa jako matka, chcąc, czyli starając się o ich dobro, o przyszłe dobro, zwróciła się i powiedziała tak: Panie, ja chcę, żebyś dał zapewnienie, że ci dwaj moi synowie, a będąc swoimi uczniami, jeden siedział po prawicach, drugi po lewicy swoim synowi. Nasz Pan, pamiętacie, jak odpowiedział? Nie wiecie, o co prosicie. Że siedzenie, czyli udział w królestwie, to zależne od warunków. Należy warunki przyjąć, warunki wypełnić. A jeszcze wypełniwszy warunki, zapewnić teraz siedzenie po prawicy lub po lewicy, do Jezusa nie należało. A do kogo należało? To już do samego Boga. Bóg będzie decydował w nagrodzie. I dlatego też Jezus stawił jakie warunki? Możecie być tym, którym ja się chrzczę. Być ochrzczeni? Czy wy możecie być tym, którym ja się chrzczę? Być ochrzczeni? A oni jak odpowiedzieli? Możemy. I teraz nasz Pan powiedział tak: chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie. A jeszcze jaki warunek? Co zwróci Pan? Nie? Nie? I kielich mój pić będziecie. Picie kielicha i picie ochrzczeni. Proszę braci, Jezus Chrystus, kiedy w ten czas mówił, czy był ochrzczony? Czy był ochrzczony? A jednak wyraził chrztem, którym ja się chrzczę. To znaczy chrzest ma, bracia, szersze znaczenie. Nie tylko zanurzenie, ale to się właśnie rozpoczyna z tym. A nasz chrzest, chrzest Jezusa trwał jak? 3,5 lat. Rozpoczął się w Jordanie, a skończył się na Golgocie, kiedy w razie ostatnie słowo wykonało. A nasz chrzest, to my bracie nie wiemy. My wiemy, kiedy się rozpoczął, albo kiedy się rozpoczyna, a kiedy się skończy, my nie wiemy. Tylko wiemy, że się skończy nie wcześniej, aż nasze życie się zakończy. Stąd Jezus powiedział: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Ale chciałem jeszcze poczytać trzy wiersze. Droga, bracie, która właśnie nas prowadzi, która jest nakreślona przez Pana i podana przez Słowo Boże od do chwili do chrztu, to jest
droga, jak święty apostoł przedstawiał w liście do Koryntian. W liście do Koryntian w pierwszym, w szóstym rozdziale, w dziewiątym wierszu tak czytamy. Ażeż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Niesprawiedliwi. Nie odziedziczą. Nie mylcie się. I teraz wymienia jasne niesprawiedliwi. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale ktoś by powiedział, co to ma wspólne. A ma to, jak podaje drugi wiersz. A takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwili. W imieniu Pana Jezusa przez Ducha Boga naszego. Aleście omyci, później co dalej idzie? Aleście poświęceni i aleście usprawiedliwili. I to wszystko się dzieje w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Musi najpierw stać się taka kolejność. Musi być omycie. Jak omycie? Czemu omycie? No? Czemu? Nie rozumiemy, bracia, literalnie omycie. Ale my rozumiemy przez umycie, jak wszyscy tu podpowiadają, przez naukę, przez Słowo Boże. A kiedyś posłużyłem się tematem u nas w Warszawie, że droga, nasza droga do Boga jest nakreślona, była pokazana w obrazie cieni ciebie. W tym namiocie było jedyne wejście na dziedzinie przez bramę. Brama przedstawia Jezusa i dlatego też tak jak Jezus powiedział do wierzących: wierzycie dotąd w Boga i w mnie? Mamy w Jezusa też wierzyć? Mamy wierzyć w Jezusa. Brama. Przechodząc z bramę, przechodzimy ołtarz. Na dziedzińcu ołtarz, na którym składano ofiary całopalenia. Co by nam ten ołtarz symbolizował? Co przedstawia? Przedstawia nam wielkie dzieło dokonane przez Zbawiciela na Golgocie, że z łaski Bożej za nas wszystkich śmierci skutkowało. Że dał samego siebie na okup za wszystkich. Wiara w odkupienie jest, drodzy bracia, na drodze do zbawienia wymagana? Nikt ani w obecnym czasie, ani w przyszłym wieku zbawienie nie otrzyma, jeżeli nie uwierzy, nie uzna tego wielkiego dzieła odkupienia, które dokonane przez Zbawiciela. Co dalej? Już wszystko? Dalej teraz, bracia, wciąż jesteśmy na drodze do Boga. A brat Rosel przedstawia, że to jest droga do łaski i sprawiedliwości. Dalej jest to mój ważny. Która była napełniona czym? Wodą. Ona służyła, że ci wszyscy wchodzący do przybytku mieli obmywać się. I dlatego, drodzy bracia, my na tej drodze napotykamy samą wywalnię, która symbolizuje naszego Pana Jezusa Chrystusa, pełnego łaski prawdy. Pełnego łaski. Jego nauka, Jego słowo, to, drodzy bracia, jest dla nas wodą. Przez którą możemy się umyć. Możemy się oczyścić, bracia. Czy już w ten sposób jesteśmy, doszliśmy do poświęcenia się? Nie. Kiedy skorzystawszy z tego środka oczyszczenia, to teraz przychodzimy do drzwi namiotu zgromadzonego. Co było pokazane przez dwa osły? I one były przyprowadzone, przywiązane sznurami do drzwi namiotu. Tu jest, bracia, wracacie na kreśle, że to jest droga, którą my możemy sami o swojej własnej sile, mocy przejść. opuszczając ten świat w grzechu, w degradacji, w zepsuciu, a przez wiarę w Jezusa Chrystusa, wchodząc na tę drogę, możemy sami dojść aż do stanu poświęcenia się. Przywiązujemy się sznurem poświęcenia się. Więcej, bracia, uczynić się nic nie możemy. Wy, bracia, którzy dzisiaj zdecydowaliście się pokazać swoje poświęcenie przed wieloma świadkami, to jest tyle, co możecie uczynić, a my wam możemy w tym pomóc. Możemy wam usłużyć przez zanurzenie. Ale dalej, drodzy bracia, czyja pomoc nam jest teraz dalej potrzebna? Potrzebna jest pomoc naszego Pana, naszego odkupiciela, naszego arcykapłana, naszego orędownika. I tak jak Jezus Chrystus powiedział, że nikt do Ojca przyjść nie może, tylko przez Jego. Nasz Pan po swojej śmierci na Golgocie, po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Bóg mocą swoje z grobu go spuścił, po 40 dniach, kiedy wstąpił do nieba, to co on takiego dokonał? Apostoł Paweł w liście do Żydów wyraził, że wstąpił do nieba, aby się teraz okazywał za nas. I tam było pięknie pokazane, że ty, te zwierzęta przywiązane do drzwi namiotu zgromadzenia, najwyższy kapłan wychodził i wkładał na głowę ręce. To pokazuje, że wkładanie rąk na zwierzę to przedstawiało, wszyscy teologowie się zgadzają, że ta ofiara jego przedstawia. Że tam jak kapłan zamiast siebie jako człowiek ofiarować nie mógł, kto się posłużył zwierzęciem. Ale ofiarując zwierzę, to żeby ono jego przedstawiało, to wkładał ręce. A dla nas, bracia, co to znaczy? Że my możemy tylko się poświęcić. Oddać się Bogu na służbę. A teraz kto nam przychodzi z pomocą? Nasz Pan wkłada swoje ręce, które mają podwójne znaczenie. Z jednego punktu widzenia przedstawia, że Jezus przypisuje zasługi swojej ofiary jako członku swojego ciała, przypisuje, usprawiedliwia, a druga przedstawia, że w tym samym czasie Ojciec Niebieski nas przyjmuje poczet swojej rodziny, jako swoich dzieci i na podstawie to jest zasług naszego Zbawiciela składa z Ducha Świętego. Ma to takie znaczenie składania rąk. I dlatego, drodzy bracia, jest tutaj przedstawione raz, ale mam na uwadze trzy miejsca, że żeby dostąpić łaski usprawiedliwienia, to my mamy się pomyć, w miarę możliwości oczyścić z naszych grzechów, jakie popełnialiśmy. Mamy się następnie, bracia, poświęcić, a dopiero przychodzi ta wielka łaska usprawiedliwiająca. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, a czytamy w 9 wierszu, mówi tak, czy raczej 7, bo kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Ale jak umarł? Nie umarł śmiercią naturalną, nie, kiedy poszedł do grobu. Tylko właśnie przez krzyżu jest pokazana nasza śmierć. Tak jak woda jest częścią ziemi. I kiedy my wchodzimy z danym bratem, który nam służy, wchodzimy na pewną głębokość, oddajemy się w jego ręce, symbolizuje, że tu oddajemy się w ręce czyje? Naszego Pana. A kiedy ten brat nas zanurza, znikamy z powierzchni. Tu jest pokazana śmierć, że my jako ludzie umieramy. Dlaczego umieramy? Umieramy dla świata, umieramy dla grzechu, umieramy dla wszelkiej niesprawiedliwości. A kiedy zostaliśmy z powrotem podniesieni, to tak jakbyśmy się na nowo narodzili, tak jakbyśmy na nowo powstali, ale już nie do tego życia poprzedniego, tylko do jego, do życia nowego. I proszę braci, jeszcze raz powtarzam, że my warunków żadnych nie stawiamy. Ale bracie, mi się przypomniało. I to jest pamiętna dla mnie historia. Kiedy mi opowiadała jedna siostra, a już ta siostra nie żyje, opowiadała mi na zdarzenie z tej drugiej katastrofy wojennej, jakoś my wszyscy przeżywali. Było to na wschodzie. Było małżeństwo i małżeństwo się rozbiło. Z powodu pijaństwa. Dzisiaj żyjemy w tym czasie, że pada coraz więcej. Nasz biedny rodzaj ludzki pada w co? W nalóg nieszczęsnej katastrofy, to jest pijaństwo. To jest straszna rzecz. To powoduje rozbicie. Rozbicie małżeństw. Rozbicie to jest rozproszenie rodziny. Strasznie. I tak się tak zdarzyło. No więc mąż wpadł pijaństwa. Żona jakiś czas cierpiąc w końcu przyszedł do wniosku rzucić. Rzuciła męża, tylko nie pamiętam czy nie widzi. Zostawiła tego męża. Pojechała zupełnie oddalenie do jakiegoś miasta i tam sobie na nowo zaczęło życie. Napotkała jakiegoś mężczyznę, związała się z tym mężczyzną, no i nie znali nikomu jako małżeństwo. No bo tracu tam byli ludzie wierzący. Ale nie z naszego ugrupowania. Ludzie wierzący. Oni zaczęli utęczać na nabożeństwa jakoś to im. Jednemu i drugiemu to odpowiadało. I kiedy był właśnie, miał się odbyć chrzest, przygotowanie, oni o podwoje stają w szeregach do chrztów. U nas, bracia, my tego nie praktykujemy. My się przecież nie pytamy, ja was nie znam. Nie pytam się, jakie wasze życie, jaka wasza historia, jakie wasze przejścia. A tam widocznie zapytali. Zapytali się, czy oni są prawnym małżeństwem, czy oni to żyją ze sobą legalnie. I ci jednak byli szczerze oświadczeni. Ta oświadczyła, że ona ma męża, zostawiła z powodu pijaństwa, no, że się tutaj ze sobą poznali, teraz dopiero się nadają, czuje się szczęśliwymi. I ci, wiecie, wstawili warunki. Mogą tylko być dopuszczeni na podstawie, jeżeli się rozejdą. Mało na to, że się rozejdą. Ale ona musi wracać z powrotem do swojego męża, którego zostawi. No, ja tak sobie pomyślałem. I gdyby wam się was się zapytał, to było mądre, bracia? Mądry warunek czy nie? To możliwe do spełnienia, bracia? Ma z powrotem wrócić do swojego męża, a będąc świadoma, w jakim stanie go zostawi. Mimo płaczy, pomimo prośby, nic nie pomogło. Stawili warunek i pozostawili na tym, że to musi być spełnione. Ale bracia, jaka zmiana nastąpiła w sercu, a mam na myśli to niewiasta, że ona tak umiłowała Boga, umiłowała prawdę, na ile zrozumiała, że bracia, jeżeli od tego ma być jej zbawienie, zależy, wiecie, pozostawiła, zostawia to miejsce i wraca z powrotem po kilku latach, nie widzi do płynu, wraca z powrotem do swojego męża. I kiedy się znalazła w progach swojego domu, mąż je zobaczył, strasznie się zdziwił. I mówi tak, załamał ręce i mówi, a coś to spowodowało twój powrót. A ona mu oświadczyła, znalazłam Boga. On sobie pomyślał, człowiek niewierzący. Ale jeżeli tyś Boga znalazł i jeżeli ci Bóg kazał powrócić, to musi być jakiś mądry. Jakiś musi... Jeszcze na zakończenie to chciałem, bracia, przedstawieniem pytań, to chciałem zacytować jeden wiersz z listu świętego apostoła Piotra. To on właśnie wspomina On się dopatrzył, że chrzest ten,
którego my stali się uczestnikami, którego wy macie dzisiaj być przywilej stać się uczestnikami, to już był pokazany, wiecie gdzie? Wiecie w czym?
Był już pokazany w potopie,
a zwłaszcza w wejściu Noego z rodziną do korabia, który był zgotowany. I apostoł święty Piotr tak wyraża. Mówi, przez którego tym duchem, którzy są w więzieniu, przyszedł przykazał.
Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość. Zabino jego,
kiedy korab gotowano, w którym mało, po ile dusz? 8 dusz jest zachowane, to jest od potopu.